Dzień dobry, dzień wolny.
Dzień dobry, w dzień wolny, niewolny dla wszystkich. Witam. Monika Piotrowska, historyczka sztuki, autorka tekstu do katalogu wystawy, o której zaraz powiemy.
Dzień dobry.
Fotograf i antropolog kultury Michał Sita. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Trzeba by zacząć od zera. Ja szczerze przyznam, że to materia dosyć tajemnicza dla mnie, ta, o której dzisiaj będziemy rozmawiali. Brzmi niewinnie, muzeum przyrodnicze, ale później się już robi trochę mniej niewinnie.
No przede wszystkim dlatego, że niewielu ludzi kojarzy muzeum przyrodnicze.
Co to w ogóle za historia?
W Poznaniu, zaznaczę, w Poznaniu. Muzeum przyrodnicze zaczęło tworzyć się w XIX wieku już. Ma fantastyczną historię za sobą, pełną zwrotów akcji, fantastycznych osobowości, które wniosły wiele do poznańskiej kultury. Te wszystkie postacie są zapomniane, muzeum również.
Jak czytałem ten twój tekst, to pomyślałem sobie, że niektóre te postaci kojarzę tylko ze względu na nazwy ulic w Poznaniu.
O właśnie, tak. No można by tym tropem
iść. Wszyscy chyba, i Jackowski, i Chłopowski, i tak dalej, i tak dalej.
Mielżyński,
prawda, no Raczyński, to już nie wspominając.
Tak, to wszystko się zgadza i tym bardziej ja sama byłam zachwycona, po prostu zachwycona, jak wchodziłam coraz bardziej w tą historię. Najpierw taka dosyć zaskoczona byłam samym tematem, potem sobie przypomniałam, że chyba kiedyś w dzieciństwie byłam w takim muzeum przyrodniczym, które jest przy ulicy Bukowskiej w Starym Zoo i coś tam jeszcze mi się kołacze, ale najlepiej to jakieś roczniki jeszcze ode mnie sporo starsze.
Pamiętają
coś pamiętają, że takie wycieczki były. Muzeum istnieje do dzisiaj w innej formie, jest własnością Polskiej Akademii Nauk.
Ale jak w ogóle do tego doszło, bo musimy w pewnym sensie zacząć od, no może od zera nie zaczynajmy, bo to pewnie gdzieś tam XVIII wiek. No taka się pojawiła mania w pewnym momencie, kiedy niektóre kraje podbijały kolonie, dajmy na to, że tam się zwoziło różne rzeczy, prawda, i preparaty się trzymało. To głównie były geologiczne preparaty. To też padło na Polskę, która była pod zaborami.
Polska z tego powodu miała mniej eksponatów, ponieważ nie została nigdy kolonialistą. I z tego prostego powodu nie mieliśmy tych wszystkich egzotycznych, świetnych eksponatów, które i okazów, które łapali gdzieś tam jakimiś siatkami różni podróżnicy,
szaleni
i strasznie na to nastawieni tak silnie, osobowościowo, także bardzo silnie również ze sobą walczyli na różnych frontach świata.
To były też bardzo często prywatne kolekcje, które później były darowane.
Jak najbardziej, to się zaczynało od prywatnych fascynacji. Często lekarze się tym zajmowali pierwotnie. Naukowcami zostawiali później, albo i nie zostawali, bo nie każdy miał predyspozycję i nie każdy umiał potem preparować to wszystko, co znalazł, ubił, nadźgał na coś.
Na szpilkę nacisnął.
Tak. I nawet brytyjskie muzeum bardzo szybko, bo już w początku XIX wieku, a cała akcja zaczęła się w XVIII wieku, w pierwszej połowie jeszcze, zderzyło się z tym, że na początku XIX wieku cała kolekcja początkowa British Museum zaczęła gnić.
No
fantastycznie.
Tak. Wtedy nie było takich cudownych środków do konserwacji. A jak to doszło do Polski? Jak to się stało, że no i do Wielkopolski przede wszystkim, że tutaj też mieliśmy zbiór taki dosyć potężny.
Mieliśmy po prostu świetnych ludzi oświecenia. Zresztą u nas walka o to, żeby odkryć, jak wygląda nasza historia naturalna i historia naszej ziemi, była połączona z walką o tożsamość, o utrzymanie tej tożsamości pod zaborami. No bo właśnie nie mogliśmy się rozpędzić jako kolonialiści, bo już w końcu XVIII wieku Polski nie było na mapie. I w Poznaniu szczególnie ta sytuacja była ciężka, bo w żadnym innym mieście, stolicy prowincji spośród trzech zaborów, które Polska potem stanowiła, nie było takiej sytuacji, żeby miasto stało się twierdzą. Było okrojone z działalności uniwersyteckiej, zakazano tej działalności uniwersyteckiej, a to uniwersytety były środowiskiem, w którym działały takie postacie, które właśnie potem chciały utworzenia muzeów, które zbierały cokolwiek.
U nas dosyć silnie zaznaczyła się działalność na tej niwie PTPN-u, tak? Bo to głównie stamtąd się te zbiory przedwojennego Muzeum Przyrodniczego...
Słusznie. I właśnie PTPN, czyli Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, było tym towarzystwem dosłownie, również przez małą literę, które bardzo silnie wpłynęło na to, że jednak środowisko naukowe się wytworzyło w Poznaniu, czy też w okolicach w ogóle Wielkopolsce. Jedyną wyższą szkołą, która która była możliwa do założenia w naszym zaborze, to była Wyższa Szkoła Rolnicza w 1870 roku powstała, przez 7 lat działająca, założona przez Augusta Cieszkowskiego. I to była szkoła, brzmi to może w dzisiejszych czasach dosyć zabawnie, że ta właśnie szkoła doprowadziła do tego, że powstało takie silne środowisko przyrodników, mogące w ogóle pomyśleć o tym, żeby zakładać jakieś muzeum. To w tym środowisku wszystko się działo.
August I tam były te największe zbiory, rozumiem, tak?
Nie, oni
pozyskiwali je.
Skupiali naukowców, mhm. Przyrodników, którzy pogłębiali taką działalność gromadzenia zbiorów, jaką zaczęło Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, PTPN, jeszcze w latach 50.
Panie Michale, skąd w ludziach taka namiętność do zbierania kamyczków, chrabąszczy i motylków?
To było podstawowe pytanie tak naprawdę, na które staraliśmy się odpowiedzieć. Może przeskoczę od razu do tego, dlaczego my w ogóle zajęliśmy się tym tematem. Dlatego, że kilkanaście miesięcy temu udało się znaleźć w archiwum Muzeum Przyrodniczego dzisiejszego, spadkobiercy Muzeum Przyrodniczego Międzywojennego, kolekcję 250 niemal szklanych negatywów formatu 13x18, gdzie zupełnie nie wiadomo, z czym można było połączyć fotografie, które się znajdowały na tym materiale. To znaczy, to były zdjęcia preparatów, czaszek, wypchanych zwierząt i czasami zwierząt żywych, czyli dokumentacja bieżącej pracy Muzeum Przyrodniczego z lat 20. I okazało się, że tak mocno zmieniły się paradygmaty naukowe, tak mocno zmieniły się pomysły na badanie przyrody i idee, które napędzają ludzi, którzy przyrodę badają, że współcześni naukowcy z Polskiej Akademii Nauk nie do końca byli w stanie bezpośrednio odnieść się do treści zawartych na tych zdjęciach.
No właśnie, bo mamy z tym problem taki, że jakby nie mamy klucza, prawda? Do
Dokładnie.
Tego, żeby bo mamy osobne fotografie, ale nie wiemy, w jaką całość one się składają.
Dokładnie. I ten brak ciągłości w działalności naukowej, on mi i Monice, tak mi się wydaje, wydał się fascynujący. To znaczy, sami biolodzy nie wystarczyli do tego, żeby zinterpretować kolekcję fotografii, która dotyczy biologii po prostu i która jest dokumentacją badań naukowych, jakie Muzeum Przyrodnicze w latach 20. koordynowało.
Ale czy tam był problem z opisami tych fotografii, czy chodziło...
Opisy były bardzo lapidarne. Ale problem był dużo poważniejszy, to znaczy pewne działania w sferze nauki biologicznej przestały być aktualne dzisiaj. To znaczy, nie do końca już jest tak, że wystarczającym uzasadnieniem dla budowania kolekcji przyrodniczej jest to, żeby złapać kolejny gatunek i go powiesić na ścianie. Mm-hmm. Badania naukowe dzisiaj służą czemuś troszeczkę innemu. I stąd okazało się, że żeby wyjąć jakikolwiek sens z tej już dzisiaj nic nieznaczącej kolekcji bezpośrednio, bo
obiektów,
ona już nie jest
po prostu.
Obiektów, po prostu.
Mamy taki... obiekty i co dalej, prawda?
Tak, dokładnie. To jest gabinet osobliwości troszeczkę. I tutaj okazało się, że niezbędne jest skontekstualizowanie tego poprzez historię samej instytucji i ludzi, którzy tą instytucję budowali, i zdecydowanie trochę arbitralnie. Jaki kontekst nadać tym zdjęciom?
No tak, ale jesteśmy w takiej dosyć dziwnej sytuacji, no bo możemy ten kontekst sami nadać, prawda?
Dokładnie.
Czyli możemy powiedzieć, okej, mamy tutaj osobliwości na fotografiach szczęki rekina, jakieś czaszki, ale też możemy sobie powiedzieć, nie wiem, że jest to zbiór bardzo poważnych fotografii dotyczących rozwoju gatunku, więc jaki klucz państwo przyjęli?
Dlatego to jest sytuacja fascynująca, że w zależności...
Carte blanche, macie zupełnie mnóstwo możliwości, możecie kreować świat.
Jednak one są oparte o bardzo mocne, wizualne podstawy, które zaproponował Wiesław Rakowski, bo tutaj krótka dygresja.
Zaraz wrócimy do Wiesława Rakowskiego. Najpierw powiedzmy o tych fotografiach, bo to jest fascynujące. Mamy obiekty artystyczne, jakby nie było,
tak,
prawda?
Tak, mamy mnóstwo zdjęć, które są bardzo mocne. To znaczy mamy zdjęcie czaszki tura, mamy zdjęcie szczęki rekina, mamy zdjęcie, które wygląda jak flaga, na której jest postawiona foka szara. To znaczy, z tego można ułożyć milion różnych historii. Można z tego ułożyć
jak
bajki o smokach.
Lego.
Dokładnie.
Można właśnie ułożyć jakieś bajki i to jest na pewno ten moment, kiedy takie historie zainteresują współczesnego odbiorcę.
A dla ciebie, dla historyczki sztuki, jakie to są fotografie? To są,
Przede wszystkim to są dokumenty i to było widać od początku, widać nadal, ale są w takim kontekście podane, że wychodzi z tego bajkowa opowieść. Obojętnie od której strony się to ogląda, w jakim uszeregowaniu, jest to niesamowite, bo po pierwsze, że zwykły człowiek raczej rzadko ma do czynienia z jakimiś kośćmi tura czy szczękami jakichś przedpotopowych zwierząt, bo takie właśnie znajdowano w Wielkopolsce. To jest też niesamowita historia, że u nas w Wielkopolsce mamy tak głęboką paleontologię, którą odkrywali właśnie badacze z Muzeum Przyrodniczego, zwłaszcza dyrektorzy. Trzech kolejnych dyrektorów było bardzo istotnymi postaciami.
I właśnie do tych dyrektorów i do tych fotografii wrócimy za chwilę. Teraz sobie zrobimy małą przerwę. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o fascynującej historii Muzeum Przyrodniczego w Poznaniu, a moimi i Państwa gośćmi są fotograf i antropolog kultury Michał Sita i Monika Piotrowska, historyczka sztuki.